Dobry wieczór, Anna Rębas. Zatwierdzony jest już harmonogram historycznej podróży Daru Młodzieży dookoła świata. Rejs niepodległości już dosłownie tuż za kilka dni. Uroczyste pożegnanie w Gdyni zaplanowano w samo południe, w niedzielę 20 maja. Żaglowiec w podróży spędzi 313 dni. Odwiedzi 21 portów, w tym 9 europejskich, 3 afrykańskie, 5 amerykańskich. 22 portem jest w tej podróży Gdynia, ale to dopiero w przyszłym roku. Żaglowiec wróci do Gdyni 28 marca 2019 roku. Pierwsza praktykancka ekipa zaokrętuje 15 maja. Będą to uczniowie Zespołu Szkół Morskich ze Świnoujścia i Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej ze Szczecina. Będą także laureaci konkursu, dokładnie 68 laureatów konkursu, którzy przez ostatnie tygodnie szkolili się w Akademii Morskiej w Gdyni. W naszych audycjach morskich przygotowujemy się do tego rejsu. Wraz z uczestnikami bierzemy udział w szkoleniach, rozmawiamy z załogą Daru, także z tymi, którzy na fregacie pływali od momentu zbudowania jednostki, a więc pracowali tam jeszcze w latach 80. I jedną z takich osób jest były bosman Daru Młodzieży Marek Meller. W ramach naszych przygotowań przed rejsem niepodległości warto posłuchać, co taki wilk morski jak bosman Meller ma do powiedzenia przed rejsem tym wszystkim młodym ludziom.
Kapitan Olechnowicz zaproponował mi pracę na Darze Młodzieży, z tym, że w tym czasie, kiedy Dar Młodzieży został zbudowany i robił pierwszy rejs, ja robiłem uprawnienia marynarskie, bo jestem kapitanem jachtowym, a robiłem uprawnienia marynarskie, zawodowe, pływałem w PLO i dlatego zamustrowałem na Dar Młodzieży dopiero po powrocie Daru z rejsu do Japonii. To był dokładnie luty 84.
I wtedy właśnie podczas tego rejsu, wtedy po raz pierwszy Dar Młodzieży przekroczył równik.
To jeszcze nie był rejs dookoła świata. To rejs dookoła świata był we wrześniu, wypłynęliśmy dopiero, że ja nie byłem w tym rejsie do Japonii pierwszym, który był, możemy sobie zaraz spojrzeć, pierwszy rejs do Japonii był zaraz po podniesieniu bandery. Ja w tym rejsie, ja dopiero do 84 roku zamustrowałem. I dlatego, ale wiem, że równika nie przekraczał. Jedyny raz Dar Młodzieży przekraczał równik w rejsie dookoła świata. I był chrzest, tak.
W roku...
No więc zaraz spojrzymy tutaj na sobie na ten i mamy Osaka Expo, rejs dookoła świata 87-88. O, dokładnie.
I to jest dobra odpowiedź.
Tak, to jest dobra odpowiedź. Pierwszy raz Dar Młodzieży przekroczył równik w 88-87, kiedy Dar Młodzieży był w rejsie dookoła świata.
Ile lat na Darze?
24 lata na Darze Młodzieży.
Jakieś trudne chwile, trudne momenty, trudny rejs?
Na pewno było bardzo dużo trudnych, ale o trudnych się nie pamięta, najczęściej pamięta się o minie.
A niebezpieczne sytuacje? Na pewno takie były.
Było też bardzo dużo niebezpiecznych sytuacji, ale jak widać, wszystkie musiały się szczęśliwie skończyć, skoro Dar zawsze wracał cały do portu. Bez żadnych strat i uszkodzeń.
I pływał pan jako?
Ja pływałem najpierw jako bosman, potem jako starszy bosman.
Duża odpowiedzialność.
Na pewno, duża odpowiedzialność.
Za młodych.
Przede wszystkim za młodych raz, a dwa, załoga pokładowa dba o takielunek, a jeżeli ten takielunek będzie sprawny, eliminuje się wypadkowość. I dlatego właśnie od pracy załogi, czyli bosmanów, marynarzy, instruktorów, zależy jakość takielunku i w związku z tym bezpieczeństwo. Zawsze powtarzałem, że jak długo żaglowiec może pływać, to zależy od załogi, od staranności tej załogi w jego konserwacji, samoremontach i opiece nad żaglowcem. On się odwdzięczy długowiecznością. Wymian i modernizacji wymaga wyposażenie, bo to wymuszają z kolei konwencje. Konwencje, które mówią, że nie wolno fekali wydalać za burtę, że muszą być spełnione warunki, jeśli chodzi o urządzenia nawigacyjne, a dodatkowo cały czas miejmy na uwadze to, że to jest statek szkolny, więc praktykanci, którzy tu odbywają praktykę, mają praktykować na najnowocześniejszym sprzęcie, a nie na muzeum, nie na muzealnych urządzeniach nawigacyjnych.
Obecnie, jak już mówiłam, cały czas trwają szkolenia uczestników rejsu niepodległości. Obiecuję Państwu, że przed wypłynięciem jeszcze w przyszłym tygodniu zajrzymy na chwilę do młodzieży, bo oni już 15 maja, czyli chyba w najbliższy wtorek, mustrować będą na jednostkę, a za chwilę całkowita zmiana tematu. plama plastiku na Oceanie Spokojnym gwałtownie rośnie. Obecnie jest trzykrotnie większa niż Francja. Naukowcy biją na alarm. Szacuje się, że ilość pływających tam odpadów może wynosić nawet 3 miliony ton. Wielką pacyficzną plamę śmieci pomiędzy Hawajami a Kalifornią przez 3 lata badał Międzynarodowy Zespół Naukowców. Okazało się, że powiększa się ona dużo szybciej niż początkowo zakładano. Teraz szacuje się, że plastikową plamę tworzy około 87 tysięcy ton plastiku. I to właśnie ten temat skłonił pana Zbigniewa Łobodzińskiego do pracy nad opatentowaniem projektu statku, który wyławiałby odpady plastikowe z wody. Plastic Catcher, tak projekt się nazywa, leży przede mną na biurku, a autor, pan Zbigniew Łobodziński, jest dziś z nami w studio. I rozmawiamy właśnie o budowie tego statku, o zabiegach pana Zbigniewa, wysłanych mailach, listach, załącznikach i fundacji, którą pan Zbyszek próbuje założyć. Rozmawiamy o niepowodzeniach w zabiegach na dotację, na budowę właśnie tego statku, który miałby wyławiać i przerabiać te plastikowe śmieci.
To zainteresowanie zanieczyszczeniem wody na całym świecie, wód, mórz, oceanów na całym świecie, to wzięło się z pana profesji?
Profesji, z praktyki.
Bo pan
ja
jest...
pływałem na statkach. Tak. Jestem starszym mechanikiem z dyplomem pierwszej klasy i byłem w różnych miejscach i w różnych stoczniach.
No to dużo pan widział.
Bardzo dużo. Cały świat, poza Australią i chyba biegunami, bo na biegunach ani jednym, ani na drugim nie miałem okazji być.
I panie Zbigniewie, to faktycznie tak jest, że wszystko, co człowiek wyrzuci do wody, to pływa?
Pływa lub w połowie pływa. To znaczy nie ma ciężaru właściwego na tyle dużego, żeby opadł na dno. Lub istnieją różnice temperatur w warstwie wody, że utrzymują go na tym konkretnym poziomie, czyli ciężar właściwy i temperatura.
Ale plastik działa...
A plastik, w zależności od tego, jaki plastik, bo jest ich kilkanaście...
Na przykład torebki foliowe i butelki.
One są najwyżej.
One są najwyżej, tak. Czyli one się unoszą postaci...
Tak, prawie że na powierzchni lub w pewnej odległości od powierzchni, znaczy w głębokości od powierzchni.
Ostatnio wielkie wrażenie w internecie zrobiła wyspa przesuwająca się, utkana, zbudowana z butelek wielkich. To jest na Pacyfiku, prawda?
Na Pacyfiku. Są tak zwane 4 Jaisy, jak mówią Anglicy. Gyres się pisze. 2 na Pacyfiku, 2 Atlantyk i około Australii. Patrząc na ten problem globalnie, co się dzieje w morzach i na oceanach świata, to widzimy wielowarstwowo to, co pływa, to, co jest pomiędzy dnem a powierzchnią i to, co leży na dnie. I teraz ta fauna i ta flora, która z tym ma kontakt, bo to przecież intruzem jest plastik, a nie fauna i flora. To się znalazło w warunkach i w ich środowisku, otoczeniu. I teraz nie wie wieloryb, nie wie ryba, nie wie, nie wiem, cokolwiek.
No na przykład foka, bo mówimy,
na przykład
też,
foka,
mówimy
tak.
Też o Bałtyku, prawda?
Tak, prawda, na przykład
powiemy.
Foka. No więc ona się temu przygląda, nawet się często bawi tym, ale nie wie, że to jest zagrożenie dla jej życia.
Do tego stopnia, że widział pan takie ryby, które...
Tak, które są właśnie przewiązane siecią, na przykład plastikowymi tymi nićmi sieci rybackiej.
Nie może się uwolnić,
nie
tak?
Może się
i
uwolnić.
Rośnie w obie strony.
Tak, w obie strony. Tak,
czyli taki balon
powstaje. Przepasany lub za głową, lub na ogonie. Już to jest kalekie. Poza tym duża część z tych żyjących istot najada się tym, ponieważ ruch wody jest tak jak pralka. Rozdrabnia to i ryba czy inne stworzenie, połykając wodę, połyka również tą zupę, czyli te plastiki w małych częściach, i to się okazuje, że to trafia z powrotem do człowieka, bo przywożą rybacy ryby, które są nafaszerowane plastikiem.
I to na pewno nie jest bez wpływu, jeżeli chodzi
tak.
O
i
zdrowie ludzi.
I to zaczyna właśnie być globalne.
Którzy jedzą te ryby.
I zdrowotnie, i życiowo, po prostu to jest katastrofa.
Proszę powiedzieć, w jakich latach było tego mniej, czy było to inaczej?
To narastało.
Zapytam pana, bo pan pływał już począwszy pewnie od lat 60., 70.,
tak.
Widział pan to
tak,
wszystko.
Tak.
Było tego pewnie mniej niż teraz?
O wiele mniej, dlatego to wzrasta teraz kaskadowo wręcz, ponieważ opakowania z tworzyw sztucznych stały się właściwie jedynymi najbardziej praktycznymi opakowaniami.
Lekkie, trwałe,
lekkie,
tanie.
Trwałe, elastyczne, nagiąć, dogiąć, przypiąć, wszystko można. Bo gazeta się urwie, czy jakiś papier nasiąknie, nie zdaje egzaminu. Natomiast plastik jest uniwersalny. Jeszcze gdy się pod konkretne zamówienie dane opakowanie zamawia, to oczywiście fabryka zadba o to, żeby to opakowanie na ten konkretny ser, masło, rybę czy cokolwiek będzie odpowiednio przygotowane.
Pan pływał w okolicach Miami, pan pływał w okolicach kanału panamskiego.
Też, więc przechodziłem przez Panamę kilka razy i do Ameryki Południowej, części zachodniej i część wschodnią też Ameryki Południowej, znam wszystkie państwa. Teraz jeśli chodzi o Daleki Wschód, to Japonia, Chiny, Indonezja, Singapur, Hongkong, te wszystkie miejsca.
Mijał pan te plastikowe wyspy?
Tak, to są całe te, gdziekolwiek jest zawirowanie wody lub prądu, tam się natychmiast pojawia kręcący się plastik. Kolorowy, butelka biała, przeźroczysta.
A to są naprawdę takie wielkie kołacie?
Tak, bardzo duże.
Widoczne?
To są widoczne na odległość ludzkim okiem.
Mm-hmm. Rządy krajów,
a rządy krajów tak, przyrzekają.
Właśnie przyrzekają.
Przyrzekają, że zajmą się tym. Proszę zobaczyć ten ostatnie zdanie. Pan Kowalczyk, minister środowiska w obecnym rządzie, też powinien się zająć. Dostał list już miesiąc temu. I jego dwa departamenty przyjęły i powiedziałyby: panie Łobodziński, niech się pan nie denerwuje, potrzebuje miesiąc czasu, przeczytamy i odpowiemy panu. Zero odpowiedzi.
No właśnie, to zanim dojdziemy do tego, co pan zaczął robić w
tym temacie. To jest tak a propos.
Tak, tak, oczywiście, my dojdziemy do tego, natomiast ta diagnoza, którą pan postawił, ona również jest tak samo przerażająca, jeśli chodzi o Bałtyk, o Morze Bałtyckie?
Jeszcze bardziej, dlatego że Bałtyk jest małym morzem, płytkim morzem w stosunku do wielkich akwenów.
I my śmiecimy tak samo jak inne nacje.
A my przecież śmiecimy tak samo. Byliśmy na spotkaniu między innymi właśnie z Jurkiem i...
Z panem prezesem Koniecznym.
Tak, z Koniecznym. I w Sopocie, przecież Sopot cierpi z tego powodu, że tam glony również się rozwijają, prawda? A też na nieczystościach. No to są warunki te biologiczne korzystne. I też koledzy tam żartują: Zbyszek, to ty załatwisz jakąś maszynę, która to będzie wychwytywać.
Te glony dają nasze, które... plażowiczom taki zapach nieciekawy.
I zapach nieciekawy i wodę zanieczyszczają. A właściciele hoteli i innych z tych firm, które usługi dają turystom naszym nad Bałtykiem, ubolewają, że ubywa nam turystów, bo woda jest brudna i czuć ją.
Ja dodam tylko, że torba foliowa, jej produkcja trwa 1 sekundę, używana jest średnio przez 25 minut. Rozkłada się, uwaga, do 400 lat. Corocznie na światowy rynek wprowadza się 500 miliardów takich torebek. Do ich produkcji potrzebna jest ropa naftowa, gaz, woda i energia. Na polskie wysypiska śmieci trafia co roku 55 tysięcy ton foliówek. Torebki foliowe są jednym z największych źródeł zanieczyszczeń plastikiem i jednym z najprostszych do wyeliminowania, gdyż po prostu łatwo zrezygnować z ich użytkowania. Rocznie każdy mieszkaniec Europy i Ameryki Północnej generuje około 100 kg śmieci z plastiku. Eksperci ONZ szacują, że za 4 lata może być to już nawet 140 kg.
Tak, to rośnie, to jest wzrastająca tendencja.
Więc tak, jeżeli na przykład taka foliówka wrzucona do morza nie ginie, to najczęściej właśnie no, po prostu trafia do żołądka.
Kogoś, czegoś.
Czegoś. Tak, tak. Wiadomo, że dla na przykład żółwi morskiej często one stają się takimi przysmakami. Tak. Wiem, że żółwie morskie często mylą je z meduzami.
Tak.
To są przysmaki, tak można powiedzieć, żółwi morskich,
tak.
A w efekcie połknięcia...
Zmylone, tak. Tym...
Nie wiem, czy państwo wiecie, że w efekcie połknięcia torebek foliowych żółwie chorują albo umierają w wyniku uduszenia na przykład. To tak. Też jest taka... Problem ten dotyczy również wielu gatunków ptaków, ssaków żyjących w morzach i oceanach. Tak. Przykładem są chociażby albatrosy, które zjadają plastikowe nakrętki od butelek.
Tak, i niektóre chodzą w dziobach, mają, nie mogą przełknąć tego, się duszą.
Widział pan takie
Widziałem
obrazki?
Widziałem takie obrazki.
No tak.
Pelikany również.
I co z tego, że organizacja WWF, która się zajmuje czystością i takie podejście ma bardzo ekologiczne do tego wszystkiego, zajmuje się tym, jak to zajmowanie się po prostu nie przynosi rezultatu. To nagromadzenie się morskich śmieci mieliście okazję państwo oglądać ostatnio właśnie na śmieciowej wyspie, to znaczy ta Great Pacific Garbage.
Ona się
rozciąga w północnej części Oceanu Spokojnego, pomiędzy Hawajami a Kalifornią.
Zgadza się.
I rozmiary ma przypuszczalnie 2 razy większe niż powierzchnia Teksasu. Proszę bardzo.
czyli ilość pływających tam odpadów może wynosić nawet 3 miliony ton, panie Zbigniewie.
Tak, niestety tak. I dlatego człowiek przeciętny, od którego nawet nie należy oczekiwać, że taką wiedzę będzie posiadał, musi być zainteresowany szczególnie tym, albo wykształcenia z tytułu zawodu, czy coś takiego. Po prostu nie czuje, że coś nam zagraża. To jest większość ludzi.
Nie dotyczy nas bezpośrednio.
Tak, bezpośrednio. Natomiast ludzie świadomi, zwłaszcza naukowcy, zwłaszcza ci, którzy budują statki, zwłaszcza ci, którzy budują statki pasażerskie. Przecież kapitan pokazuje pasażerom, przepływamy tu i tu, patrzcie, co to pływa. I echo jest jakie? Żadne.
Czyli to jest już na zasadzie jakiejś atrakcji, tak?
Tak, prawie prawda? Że atrakcji. No te wyspy pływające, które jeden z tych amerykańskich wiceprezydentów chce wydać banknoty pieniężne po to tylko, żeby na tej wyspie zrobić biznes. Mhm. Nie widzi zagrożenia, że tam to gnije, że tam to śmierdzi, za przeproszeniem, że następują te procesy chemiczne i że fauna i flora ginie w spotkaniu z takim śmietniskiem.
Pan próbował coś zrobić, jeżeli chodzi o wyławianie tych odpadów poprzez na przykład budowę specjalnej jednostki?
Tak, to jest mój projekt, właśnie ten statek. To jest statek prototypowy, bo na tą ilość, o której mówiliśmy przed chwilą, te ilości plastiku pływającego i w zestawieniu na tych wyspach, czy na tych kręcących się w skupiskach tych plastików, to taki jeden statek to jest pikuś tak zwany. Mhm. To trzeba by, gdy świat by zbudował jeden i później wszystkie raporty i analiza tego, co ten statek zrobił, jak on to zrobił i ile ubyło tych plastików, to wtedy by powstało, prosta decyzja by powstała. Trzeba ich 12, 15, 20 takich statków, żeby te miliony ton plastiku zebrać, przerobić i jako wtórny materiał oddać na ląd.
Bo taki statek miałby zbierać, przerabiać tak. I odstawiać na
tak.
Ląd.
I tu jest na tym schemacie to pokazane. On zbierze tą taśmą, którą będzie wybierał z morza, z tych skupisk, będzie odwadniał, tam są pokazane ścieki.
Musi pan troszeczkę bliżej usiąść, tak?
I następnie ten plastik zostanie sortowany.
Czyli tak, zbiera.
Zbiera, odwadnia. Urządzenia, na przykład specjalne, które są uczulone i określają konkretny plastik, są sortowane na prawo, na lewo, przepływa dalej. Później to wszystko jest przerobione, to jest chińska akurat technologia, która mnie zainteresowała, przerabiany jest termicznie na różnego rodzaju plastiki, bo są plastiki na przykład tak wzrokowo już białe, czarne, zielone. No to według koloru mógłby sortować, według ciężaru właściwego, według właściwości chemiczno i fizycznych. To zależy, jaką taśmę się ustawi i według jakich kryteriów ten plastik byśmy sortowali.
Ale sortowane by to było na statku?
Sortowane na statku, pakowane na statku i w skrzyniach, w paczkach czy w workach, trudno powiedzieć, wydawane na ląd. I następna robota, powtórka.
Wygląda to wszystko bardzo logicznie. Jeden taki statek miałby kosztować 80 milionów złotych, tak. 20 milionów euro. Tak. Zatrudniałby, pracowałyby na nim 22 osoby. To nie byłaby jakaś mega wielka jednostka. 80 metrów, tak. 80, 14.
Duży statek rybacki.
Duży statek rybacki. Czyli tak, wyliczył pan też kalkulację kosztów.
Tak.
Przedstawił pan te kalkulacje komu? Gdzie pan był z tym?
W Unii Europejskiej. Muszę powiedzieć, że byłem zbyt dużym entuzjastą albo nawet naiwnym człowiekiem, któremu się zdawało, że jeżeli taki projekt ja przedstawię Unii Europejskiej i Narodom Zjednoczonym, tutaj jest właśnie wymieniona też pani wiceprzewodnicząca Narodów Zjednoczonych.
Ale wysłał pan te...
Oczywiście wysłałem.
Tak.
I liczyłem naiwności swojej, że po otrzymaniu opisu, rysunków, szkiców, uzasadnienia i tak dalej, powiedział, no to człowieku, przyjedź tu do nas, porozmawiamy z tobą i damy ci szansę na wybudowanie takiego statku. Nie zdarzyło się to w żadnym. To dotyczy organizacji międzynarodowych, czyli Unii Europejskiej, Narodów Zjednoczonych, później gazet, na przykład Forbesa, New York Timesa, w Polsce też już nie będę wymieniał, które nawet odpowiedzi nie dostałem. Po prostu prawdopodobnie sklasyfikowano mnie jako fantastę. człowieka, który nie obraca się w rzeczywistych warunkach, tylko coś tam fantazjuje. Wypłynie na morze olbrzymie, gdzie pływają olbrzymie tony wielkie i nieprzerobione plastiki. On to wyłapie, przerobi, jeszcze nam przywiezie materiał do produkcji nowych plastików, bo tak to wyglądać będzie.
A tak naprawdę odpowiedź nie, jeśli się pojawiała taka...
Nie było nigdy nie.
Ach, nie było nigdy nie.
Nigdy nie było nie.
Ale też nie było tak.
Ale nie było tak. Poza Unią Europejską, która powiedziała tak, ale proszę zainwestować swoje pieniądze, a my panu zwrócimy te pieniądze.
Czyli prototyp ma pan wybudować za własne?
Za własne, a Unia Europejska zwróci.
Co może zrobić każdy z nas? Przede wszystkim... Możemy ograniczyć używanie plastiku, zrezygnować z napojów w plastikowych butelkach, jeśli mamy do wyboru na przykład opakowanie szklane lub papierowe. Możemy zrezygnować z plastiku, nie pakować zakupów w jednorazowe torebki. Większość towarów w sklepie można przecież zabrać bez torebki, używać na przykład tylko w wyjątkowych wypadkach. A wychodząc z domu, po prostu wziąć ze sobą butelkę, jakiś bidon z wodą z kranu czy płócienną torbę na zakupy. Dbajmy, proszę Państwa, o czystość plaż, nie śmiećmy na nich, sprzątajmy po sobie. Ryby, ptaki i ssaki morskie na pewno będą nam wdzięczne za to, że dbamy o ich środowisko. Może to banały, które teraz Państwu prezentuję, ale warto o nich pamiętać u progu rozpoczynającego się sezonu. Zanim wyruszycie na morza i oceany i wspaniałe plaże, pomyślcie o jednej plastikowej torebce, której nie zostawicie w tym roku na piasku. To wszystko dziś. Kłania się Anna Rębas i realizator audycji Tomasz Cybula. Dobranoc.